To jest zawsze cudowny czas, kiedy możemy wielbić naszego Pana, śpiewać Mu na chwałę. Ja się zawsze bardzo raduję i chociaż mam trochę gardło nie w porządku, jednak pomimo wszystko postanowiłem, że będę śpiewał. Kochani, naprawdę lubię wielbić Pana. Lubię być blisko przed Jego obliczem, aby śpiewać Mu na chwałę, aby wywyższać Jego imię. On jest naprawdę wspaniałym naszym Bogiem, cudownym Odkupicielem, takim wielkim, takim potężnym Bogiem. Kochani, zawsze zastanawiam się, jak to ludzie odbierali głos Boży, czy za czasów Mojżesza, kiedy Mojżesz prowadził naród izraelski, czy też za czasów, kiedy Jezus Chrystus, Syn Boży, był tutaj na ziemi, kiedy głos Boży do Jezusa Chrystusa się odezwał. Pamiętacie, jak ludzie odebrali ten głos? Zagrzmiało. Wyobraźcie sobie, jaki potężny jest głos Boży. Góry drżą, ziemia drży, jak Bóg mówi. Taki jest potężny Bóg. I my do tego Boga się przybliżymy i będziemy blisko Niego. Ale ponieważ Bóg jest taki potężny, taki wielki, nie możemy tego zrobić w tym ciele, w którym jesteśmy w tej chwili. Dlatego z tego ciała będziemy musieli wyjść. Nie wiem, może niektórzy mają takie ciała, że niechętnie z nich wychodzą, bo są bardzo ładne. Ja tam sobie chętnie wyjdę ze swojego. Także nie mam tego problemu. I się cieszę, kochani, że będziemy tam w wieczności, a tam to już wszyscy będziemy ładni. Cudowny jest Pan, wspaniały jest nasz Odkupiciel. Jeśli tutaj byłeś człowiekiem niepełnosprawnym, coś ci dolegało, czy noga ci bolała, czy oko ci nie wskazywało tak, jak należy, czy rozum twój nie działał tak, jak trzeba, tam już będziesz mieć wszystko w porządku. Także to jest naprawdę cudowne i tego czasu oczekujemy, żeby z Panem naszym przebywać na wieki wieków. Nie będziemy mieli problemów z odchudzaniem, z przytyciem. Kochani, te wszystkie problemy od nas odejdą. One dotyczą ziemi, tylko i wyłącznie ziemi. Tam już takich problemów mieć nie będziemy. Dlatego czytajmy Słowo Pańskie, abyśmy się pocieszali Słowem, które Pan nam posłał przez sługi swoje proroków i nauczycieli. Rzymian, 4 rozdział, od 1 do 25 wersetu i 5 rozdział od 1 do 11. Strona 1211, jeśli chcecie śledzić. A zachęcam, żebyście śledzili, żebyście czasem nie zobaczyli, że ja coś może nie tak czytam, przekręcam słowo. Także czuwajcie, uważajcie, bo diabeł nie śpi. Dlatego czytajmy Słowo Pańskie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak jak ono jest zapisane. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. A gdy kto spełnia, trzeci jeszcze, bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki zapłaty za nie, nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, Wtedy wiara jest daremna. Obietnica wniwet się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Obietnica zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. I nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Kiedy czytamy o wierze, a dużo fragmentów Słowa Bożego traktuje na ten temat i bardzo dużo mówi na temat wiary, to bardzo często chrześcijanie myślą, że wiara jest na początku i ona jest potrzebna, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa, żeby przyjąć Jego zbawienie, żeby to zbawienie wziąć do swojego życia. I jak już mamy wiarę i przyjmiemy Jezusa Chrystusa do swojego serca, to już tylko się cieszymy błogością tego, co żeśmy zrobili, obietnicą żywota wiecznego i już jest w życiu naszym w zasadzie sytuacja znana, ustabilizowana i wiadoma. Wiadomo, że jesteśmy zbawieni, wiadomo, że do kościoła musimy chodzić, wiadomo, pewne rzeczy, utarte ślady, utarte ścieżki, to tak jakbyśmy przez las zaczęli chodzić między drzewami, gdzie nie ma żadnej ścieżki, nie ma żadnej drogi, a ponieważ często tam chodzimy, zaczyna wydeptywać się ścieżka, prawda? To tak jak nieraz i przez łąkę. Ludzie zaczynają chodzić, aż wydepcze się ścieżka i to są już utarte ślady. My dobrze wiemy, co to za ścieżka, jak mamy iść na tej ścieżce. Jesteśmy tacy pewni tego naszego zbawienia, pewni tego naszego żywota wiecznego i w taki regularny sposób w zasadzie przychodzimy na zgromadzenia, zajmujemy nasze miejsce, żeby ktoś tam czasem nie usiadł na miejscu innego, bo tu są wszystkie ponumerowane. Tak jak brat Robert mówił, w tym ewangelickim kościele było nawet tabliczka zarezerwowane. Tak. Dobry przykład. Mówi Robert wtedy, mówi, no ale dla mnie tam miejsca nie ma, bo ja nie rezerwowałem sobie tam miejsca. Kochani, zarezerwowane miejsca to mamy, owszem mamy, ale w niebie. Wiecie, i tam to jest zastrzeżone i Bóg zastrzega. To jest miejsce Piotra i nikt inny nie może go zająć. To jest miejsce Iwony i nikt inny go nie może zająć. To jest twoje miejsce, dla ciebie konkretnie przygotowane. W domu Ojca naszego jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Powiedziałbym wam co? Idę przygotować wam miejsce. A kiedy przygotuję miejsce, przyjdę i na to miejsce was wezmę. Właśnie tam was wezmę, dokładnie na to miejsce, które wam przygotowałem. Inaczej mówiąc, w niebie jest bałagan i trzeba to wszystko usprzątnąć, prawda? Wysprzątać, powyrzucać, co jest nie tak i przygotować nam miejsce. Wiecie, bałagan rzeczywiście tam był, ale nie z powodu Boga, ale z powodu szatana i jego buntu. I przyszedł taki czas, kiedy wszystko to zostało wysprzątnięte i szatan został z hukiem wyrzucony stamtąd. I teraz jest mnóstwo miejsca, kochani. Tam był szatan, jego aniołowie. To wszystko zostało wysprzątane, przygotowane miejsce i dokładnie mieszkania są odzyskane. 1/3 aniołów zbuntowanych zostało wyrzuconych stamtąd, już nie mają tam dostępu. Dla ciebie jest tam miejsce przygotowane. Miejsca jest mnóstwo. Wszystko zostało przygotowane. Ale kochani chrześcijanie, aby w to miejsce swoje wejść we właściwy sposób i zająć to miejsce, które zostało nam przygotowane, musimy w taki odpowiedni sposób żyć na tej ziemi. Otóż, kochani, Bóg wymaga od nas podstawy, pierwszej rzeczy, najważniejszej i nigdy nam jej nie odpuści, wiecie? Nigdy nie odpuści tego i powie, a dobra, nie masz, to nie masz, dobra jest, zapomnijmy o tym. O tym Bóg nigdy nie zapomni, pamiętaj o tym, nigdy o tym nie zapomni. Bo bez tego czegoś nie można się Bogu podobać. W Słowie Bożym jest powiedziane i to bardzo wyraźnie, wyraziście jest to określone, jest powiedziane dobitnie, żebyśmy nie mieli żadnych w tej sprawie wątpliwości, że bez tej rzeczy absolutnie nie możemy się Bogu naszemu podobać. W Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 6 wersecie jest to zapisane. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć w co? Dwie rzeczy są tylko wymienione. Może by nam się wydawało, że trzeba dużo więcej. Dwie rzeczy podstawowe, a wtedy inne za tym wszystkim zaczynają podążać. Musi wierzyć, uwierzyć całym sercem, że On istnieje, że Bóg istnieje. Wierzysz, że Bóg istnieje? Rękę do góry podnieś. Wierzysz, że Bóg istnieje? Chwała Bogu. Nie ma wątpiących. Wszyscy wierzą, że Bóg istnieje. I że nagradza tych, którzy Go szukają. W innym tłumaczeniu jest miłują użyte. W oryginale jest szukają. Którzy Go szukają. Że nagradza tych, którzy Go szukają. Z tym nagradzaniem tych, którzy Go szukają, to już są większe wątpliwości. Czy aby na pewno nagradza? No, jak jesteśmy na nabożeństwie, no to przyznamy to, bo to tak wypada na nabożeństwie powiedzieć, wierzę w to, że Bóg nagradza tych, którzy Go miłują, którzy Go szukają. Ja wierzę w to. Bracia i siostry, zobaczcie. Ja wierzę, podnoszę rękę, żebyście widzieli, że ja wierzę. Ale kiedy zaczynamy w życiu naszym mieć kłopoty, kiedy zaczynamy mieć trudności, kiedy rzeczy nie układają się według naszych myśli, naszych oczekiwań, to wtedy z tą naszą wiarą jest bardzo różnie. Zaczynamy wątpić, czy oby na pewno, bo modliłem się już tyle razy o różne sprawy w moim życiu, a jednak Bóg nie dał. A jednak Bóg nie wysłuchał. Kochani, ja bym mógł tutaj wam jak z rękawa wytrząsać przykłady z mojego życia, i życia mojej rodziny, kiedy się modliłem i nie dostałem. Powinienem dalej wierzyć, czy nie? Oczywiście, że nie. No bo jak? Jest napisane, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, którzy Go miłują. Ja Boga kocham, jak Boga kocham. Tak. Kocham Boga i szukam Go. Naprawdę Go szukam. Schował się, szum, muszę znaleźć. No. Tak. I nie wysłuchał mnie. Ile razy już mnie nie wysłuchał? Nie powinienem wierzyć. Kochani, zasada, którą w życiu naszym musimy stosować, jeśli chodzi o wiarę, nie wiarę Kościoła Chrystusowego, ale wiarę, którą w sercu mamy mieć. Myślę, że dobrze to rozumiemy. Kochani, o wierze Słowo Boże bardzo dużo mówi i można teraz bardzo różne wykłady na temat wiary mówić. Co to takiego jest wiara? Wiara jest wierzyć zaś, to znaczy być pewnym, że się otrzyma to, czego się oczekuje, to znaczy być przekonanym o rzeczywistym istnieniu tego, czego się nie widzi. To pierwszy werset Hebrajczyków, tak mówi. Kochani, wiemy dokładnie, co to jest wiara. Tylko z tą wiarą w życiu naszym bardzo często są kłopoty. Coś nie zazębia, coś nie zatrybia, coś nie działa tak, jak trzeba. Zaczynamy wierzyć w sercach naszych i dopóki Pan nas nie wystawia na próbę, to my wierzymy i to bardzo mocno wierzymy, tak? Bardzo mocno wierzymy. Wystarczy jedno uderzenie od Pana, jedno doświadczenie, jedna próba i z naszej wiary nie zostaje nic, wiecie? To tak jakbyście oglądali taki jakiś film, który pokazuje, jak to jakaś tam bomba spada czy coś wybucha i z jakiegoś domu tylko strzępy lecą. Tak? Widzieliście kiedyś na filmach coś takiego? Wybucha i wszystko się rozlatuje. Nic nie ma, dosłownie. To jest coś takiego w życiu naszym się dzieje, kiedy my mówimy, że mamy mocną wiarę i wierzymy całym sercem naszemu Panu i przychodzi doświadczenie Pańskie. Przychodzi doświadczenie, przychodzi uderzenie i wtedy okazuje się, że z naszej wiary zostają tylko pióra, które rozlatują się na wszystkie strony. Kochani, wiara to jest coś takiego, co musi być w nas doświadczane. Nie dziwmy się, że nasz Pan doświadcza naszą wiarę. To jest normalne, że doświadczenie musi przychodzić na naszą wiarę. W drugim Tymoteusza, w trzecim rozdziale i ósmym wersecie czytamy: podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby czego? Wiary. Ludzie spaczonego umysłu, którzy nie wytrzymują próby wiary. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że ludzie ci w myślach swoich tylko wiarę mieli. Oni mieli tylko wiarę. Oni myśleli, że mają wiarę. Wiecie, ta wiara jest podobna do tego uczucia, które człowiek ma i mówi, że wierzę, że jutro będzie dobra pogoda. I później przychodzi następny dzień, jest zła pogoda i co jest z wiarą tego człowieka? No jej nie ma, bo jej nigdy nie było. Ona była tylko w jego umyśle, w jego przypuszczeniach. Ja wierzę, że będę miał rozwiązane problemy. Kiedy przychodzą te problemy, nie mam rozwiązanych tych problemów, to już automatycznie, to jest takie automatyczne cięcie, wiecie, że jak naciskasz na dzwonek, to dzwonek dzwoni. Jak puścisz przycisk, to co się dzieje? Dzwonek przestaje dzwonić. Mam wiarę, mam naciśnięty przycisk. Zabieram palec, nie przyciskam przycisku, nie mam wiary. Automatycznie nie mam wiary. Kochani, niewytrzymywanie próby wiary to oznacza, że wiara nasza jest tylko tu, na poziomie naszego umysłu. Przypuszczamy, że mamy wiarę. Ja przypuszczam, że mi wystarczy wiary, jak zachoruję. Ja przypuszczam, że wystarczy mi wiary, jeśli przyjdą problemy. Ja przypuszczam i zaczynamy przypuszczać. Kochani, my, jeśli chodzi o wiarę, nie mamy przypuszczać. Ludzie wierzący, którzy są zgromadzeni na tym miejscu, to nie mają być ludzie, którzy są tak zwanymi wierzącymi. Czyli nazywamy ich, że są wierzący. Kochani, to nie jest to, że my przychodzimy do kościoła jako wierni, prawda? Wierni, wierzący. Ale Słowo Boże mówi, Bóg musi doświadczyć, ażeby wypróbowana nasza wiara okazała się jaka? Cenniejsza niż tanie, znikome, byle jakie złoto. Cenisz złoto? Fajne jest złoto? Ładne wyroby są ze złota? Ładne są, prawda? Cenisz złoto, tak? To wiara twoja musi być jeszcze wartościowsza niż to złoto, które cenisz. To wyobraź sobie, jaką wartość musi przedstawiać twoja wiara. Zobacz, złoto, możesz oddać wszelkie złoto, jakie masz, jeśli zachorujesz, i to złoto ci w niczym nie pomoże, żebyś uzdrowił. W niczym ci nie pomoże. Ale możesz mieć z kolei taką wiarę, że kiedy przychodzisz przed Boże oblicze i wierzysz całym sercem, od Boga bierzesz uzdrowienia. Masz to jak w banku. Kochani, ja chciałbym zacytować pewne fragmenty Słowa Bożego, poszczególne wersety, właściwie fragmenty nawet wersetów, w których Jezus Chrystus mówi coś do ludzi, do różnych ludzi. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. I co się stało z tym człowiekiem? Wstał, wziął łoże swoje i poszedł sobie do domu. Pamiętacie, prawda? Ufaj, córko, twoja wiara uzdrowiła cię. I od tego momentu kobieta była zdrowa. Dotknął wtedy ich oczu i powiedział: niech wam się stanie według wiary waszej. I co się stało? Przyjrzeli. Kobieto, jakże wielka jest twoja wiara. Niech więc się stanie, jak chcesz. Od tej chwili była zdrowa jej córka. Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Pamiętacie tego człowieka? Setnik, Rzymianin, wcale nie Żyd. Jego sługa został uzdrowiony. I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. To jest kilka tylko przykładów wymienionych ze Słowa Bożego, zacytowanych ze Słowa Bożego. Tak po prostu wyrwałem z wersetów różnych. To tylko kilka. Miałem do dyspozycji bodajże ponad 100 takich wersetów. Kiedy Jezus Chrystus mówi, jak ważna jest wiara człowieka. Jezus Chrystus w Nazarecie nie mógł zbyt wielu cudów uczynić. Pamiętacie dlaczego? Pogoda była nieodpowiednia. Jedzenie było, obiad nie taki dali, czy co? Z powodu? Niewiary. Że Jezus nie wierzył, tak? Jezus nie wierzył, że może uzdrowić ludzi z Nazaretu. Nie. Potrzebna była ich wiara. Po to, żeby czegoś, coś od Pana wziąć, potrzebna jest twoja wiara. Kochani, przychodzisz do sklepu i chcesz coś kupić. Co potrzebujesz? Geld, tak? Pieniądze. Potrzebujesz pieniądze. Oni ci dadzą różne towary, a ty musisz za te towary zapłacić pieniędzmi. To jest tak, jakbyś przyszedł do Jezusa Chrystusa i chciał coś wziąć. Panie, potrzebuję ten towar i ten towar i ten towar. A Jezus Chrystus co mówi? No możesz to wszystko wziąć. Płać wiarą i nie ma problemu, wszystko bierzesz. Płać wiarą i otrzymasz. Wszystko się dzieje na podstawie wiary. Wszystkie układy z Bogiem przechodzą tylko i wyłącznie przez wiarę. Bóg tak stworzył ten cały świat, że jeśli nie masz wiary, to nawet nie jesteś pewny, czy Bóg istnieje. Bóg tak ukształtował ten cały świat, że chociaż jest taki potężny, że jak mówi, to góry drżą, ziemia się trzęsie, jest taki potężny. Ale tak Bóg to wszystko zamknął przed twoimi oczami, żebyś tego wszystkiego nie widział. Żebyś przymusem nie był przyciągnięty do Boga. Żebyś nie był przyciągnięty do Boga strachem. Wiecie, mnóstwo jest takich, którzy się boją i ze strachu pewne rzeczy czynią. Powiedziane jest, wierzysz, że Bóg istnieje? Wierzę. To wiedz, że szatan też wierzy. I nawet jeszcze tam jest powiedziane, drży przed nim. Wiesz, że Bóg istnieje, szatan też wie, że Bóg istnieje. I nawet szatan drży przed Bogiem. Ale człowiekowi to nie wystarczy. Że człowiek wie, że człowiek wierzy, że Bóg istnieje. Ale Słowo Boże mówi, masz po prostu zapłacić wiarą za wszystko, cokolwiek od Boga chcesz wziąć. Przychodzisz na to miejsce i masz interes do zrobienia. Masz konkretny interes do zrobienia. Wszystko, cokolwiek będziesz słyszeć głoszone, wszystko, cokolwiek będzie się działo na tym miejscu, jak nie masz wiary, to nic nie weźmiesz. Absolutnie nic. Będzie działał w potężny sposób Duch Święty, będzie rozdzielał dary, będzie rozdzielał uzdrowienia, a ty możesz nic nie wziąć. Zupełnie nic. Jeśli nie masz wiary. I tak mówi Słowo Boże. Dlatego Słowo Boże mówi, budujmy naszą wiarę. Po prostu ją budujmy. Nie bądźmy obojętni na wszystko. Zobaczmy, jak w życiu swoim postępował Abraham. To taki dziwny człowiek, wiecie? Taki człowiek, który gdzieś tam wychował się wśród pogan. Ludzie, którzy wychodzili, aby Boga Księżyca czcić, kłaniali się Księżycowi, jak wschodził. No i on tam w takiej kulturze się wychował. Ale spośród tych wszystkich ludzi właśnie na niego Bóg zwrócił uwagę. Dlaczego na niego zwrócił uwagę? Bo był taki ładny, bo był taki płodny, bo miał taką dużą rodzinę. Nie. Po prostu patrzył na nie myśli jego, tylko na serce jego. To był człowiek, który tęsknił za Bogiem. I ponieważ człowiek tęsknił za Bogiem, to Bóg odpowiedział na jego tęsknotę. I kiedy odpowiedział na jego tęsknotę, to Abraham się bardzo ucieszył. Ucieszył się, że wreszcie ktoś odpowiada na jego głos, na jego zapytania, na jego wołanie. Kiedy Bóg odpowiedział na jego wołanie, to co uczynił w jego życiu? Dał mu obietnicę. A kiedy dał mu obietnicę, to patrzył, co z tymi obietnicami dalej się będzie działo. Zobaczmy, że w życiu Abrahama cały czas jest obietnica, jest wiara Abrahama i jest próba Boża. Za każdym razem jest próba Boża. Masz wiarę, widzę, że masz wiarę. I co teraz dalej się będzie działo? Co teraz dalej uczynisz? Jak się będziesz zachowywać? W Jakuba w 1:3 czytamy, wiecie przecież, iż z tego, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi się wytrwałość. Jeśli jakieś rzeczy w życiu naszym przychodzą, które wystawiają naszą wiarę na próbę, to z tego rodzi się zwątpienie, zniechęcenie. Tak? No tak się rodzi. Tak się rodzi. Jeżeli przychodzi próba wiary, sprawdzają twoją wytrzymałość, czy dalej wierzysz, a dzisiaj jeszcze wierzysz, a jutro, jeśli dalej rozwiązania nie będzie, będziesz jeszcze wierzyć, a pojutrze, jeśli nie będzie rozwiązania, będziesz wierzyć, a za 2 lata będziesz jeszcze wierzyć, możesz powiedzieć, no po co aż takie długie doświadczenie? Zobaczmy, jakie długie doświadczenie Bóg posłał w życie Abrahama, jeśli chodzi o syna. Zobaczmy, jakie długie. To nawet nie rok, nie 2. To było, kochani, do kresu możliwości człowieka. Absolutnego kresu. Abraham spojrzał na swoje ciało, mam prawie 100 lat. Żona moja z 90 dziś ma. No, Bóg dał obietnicę, że urodzi nam się syn. Można jeszcze wierzyć, że ten syn się urodzi? Oczywiście, że nie. Przecież ciało człowieka nie wydaje na świat potomka, kiedy jest w takim wieku, prawda? Nie wydaje. To jest niemożliwe po prostu. Ale wiecie, co w sercu Abrahama się działo? Abraham powiedział tak. Bóg powiedział, więc się urodzi. A ponieważ my nie jesteśmy w stanie już wydać na świat potomstwa, to będą 2 cuda. Jeden cud, że Bóg dotrzyma słowa, że się urodzi, a drugi cud, że nasze ciała, które nie mają już możliwości wydania na świat, wydadzą. 2 cuda będą. Już nie jeden, będą 2. A kiedy Bóg mu kazał tego syna, który się już urodził, zabić, to co Abraham sobie wtedy pomyślał? Że Bóg sobie za dużo pozwala? Że to jest po prostu niemożliwe? Jak to jest możliwe, to na pewno diabeł mówi, nie Bóg. To niemożliwe, żeby tak było. Wiecie, co Abraham sobie myślał? O, jeszcze wspanialsza rzecz. Z ciężkim sercem, ale zrobię to. Dlaczego zrobię to? Bo będzie jeszcze jeden cud. Będzie w zmartwychwzbudzenie. I to był człowiek, który oczekiwał zmartwychwzbudzenia jako pierwszy z ludzi. Pierwszy z ludzi oczekiwał zmartwychwstania, wiecie? To jest pierwszy, zaczątek. O nikim wcześniej nie jest powiedziane, że czekał ktoś zmartwychwstania. O nikim wcześniej nie jest powiedziane. O Abrahamie jako pierwszym jest powiedziane. Oczekiwał zmartwychwstania. W Nowym Testamencie jest to wprawdzie podkreślone, ale to dotyczy tamtych czasów, kiedy Abraham żył. Oczekiwał zmartwychwstania. I doczekał się tego zmartwychwstania? Ależ tak. Oczywiście. On syna nie musiał nawet zabić. Ale Bóg dał odpowiedniego baranka do złożenia na ofiarę. Dlaczego? Dlatego, że Abraham był człowiekiem wierzącym. Wierzącym. I ty nie masz być człowiekiem wierzącym tylko dlatego, że przynależysz do jakiejś rodziny. Że przynależysz do jakiegoś kościoła. Że przynależysz do jakiejś grupy religijnej. Masz być człowiekiem wierzącym, dlatego że w sercu swoim ćwiczysz wiarę. Cały czas ją ćwiczysz. Cały czas modlisz się z wiarą. W Jakuba 1 rozdziale 6 wersecie jest powiedziane, trzeba jednak zawsze modlić się z wiarą. Bez cienia wątpliwości. Kto bowiem poddaje się zwątpieniu, podobny jest do morskiej fali, miotanej wiatrem i przerzucanej z miejsca na miejsce. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. Człowiek taki niech nawet nie myśli, że cokolwiek od Pana otrzyma. Kochani, ćwiczmy się na drobnych rzeczach. Na drobnych. Abyśmy na dużych raptownie się nie wyłożyli. Więc ćwiczmy na drobnych. Kochani, jeśli ktoś chce wyćwiczyć piękne jeżdżenie na łyżwach, to nie zaczyna od piruetów, prawda? No nie zaczyna się od piruetów. Nie zaczyna się od salta w tył, salta w przód i inne tam bergery, tul, coś tam i... No nie zaczynasz od tego. Zaczynasz od pierwszej rzeczy. Jak na łyżwach stajesz, to zaczynasz od czego? Od utrzymania równowagi, żeby się nie przewrócić. Żeby się nie przewrócić, żeby nogi nie latały na wszystkie strony, żeby stały. Żeby równiutko stały. Od tego zaczynasz jeżdżenie na łyżwach. A później, kiedy doświadczasz, kiedy ćwiczysz, kiedy próbujesz, kiedy cały czas masz udział w tym, cały czas masz udział w tym ćwiczeniu, zaczynasz mieć lepsze rezultaty, lepsze efekty. I Bóg chce ciebie ćwiczyć w każdej sferze twojego życia, szczególnie jeśli chodzi o wiarę. Żebyśmy my byli ludźmi dobrze wyćwiczonymi. Żebyśmy dobrze wiedzieli, w jaki sposób Bóg nam będzie odpowiadał. Zaczyna się od tego, że szatan nas atakuje, a my wiary naszej używamy do tego, żeby przed nim się bronić. Żebyśmy byli chronieni w życiu naszym. W Efezjan 6 rozdziale 16 wersecie czytamy tak. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Kochani, żeby walczyć z szatanem, musisz używać wiary. Musisz używać wiary. Dlaczego musisz używać wiary? Dlatego, że ty jako człowiek bez Boga nie masz szansy obronić się przed szatanem. On jest dla ciebie za silny, za mocny, za potężny dla ciebie jest. Nie masz żadnej szansy się przed nim obronić. A więc broni ciebie tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, Duch Święty, Bóg. Wszystko, co jest z Bogiem związane. To ciebie broni przed atakami szatana. I Słowo Boże mówi w Efezjan, wyraźnie jest to powiedziane, przede wszystkim. Wiecie, co to znaczy przede wszystkim? To znaczy przed wszystkim innym, co w swoim życiu będziesz brać, co będziesz używać w swoim życiu, to przed wszystkimi rzeczami, jako pierwsze, weź tarczę. Weź po prostu tarczę. Kochani, są pewne czynności w życiu człowieka, które człowiek musi czynić na początku, jako pierwsze, najważniejsze. Rano budzisz się, wstajesz z łóżka i co robisz? Pierwsza rzecz, którą robisz. No do toalety idziesz. No pierwsza rzecz, prawda? Pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o twoje chrześcijańskie życie, też musisz coś jako pierwsze robić. Jeżeli w ogóle chcesz walczyć, jeżeli chcesz w tym życiu utrzymać się jako chrześcijanin, to pierwsza rzecz, budzisz się i bierzesz tarczę wiary. To jest pierwsze, co musisz wziąć. Pierwsze do ręki bierzesz tarczę wiary. Po co? Bo szatan będzie do ciebie strzelał ognistymi pociskami. Buch. I buch. I buch. Cały czas będzie w ciebie uderzać. Jak się nie zasłonisz, to te pociski będą w ciebie trafiać. Jak będą ciebie trafiać, to będzie cię trafiać. No. Różne rzeczy będą cię trafiać. Jak nie masz obrony, to po prostu ciebie trafi. Najprzeróżniejsze są problemy w życiu, najprzeróżniejsze kłopoty, najprzeróżniejsze trudności, najprzeróżniejsze słabości, które szatan może wykorzystywać przeciwko tobie. Najprzeróżniejsze. Jak się nie zasłonisz, to będzie w ciebie trafiać. Po prostu będziesz człowiekiem, który będzie atakowany, cały czas atakowany. Broń się! To tak jakby ktoś przyszedł do ciebie, pięścią cię w twarz i mówi, broń się, a ty się nie bronisz, on drugi raz. Broń się, mówi, a ty nic, ręce opuszczone, a on ciebie wali. No czy to jest logiczne? Ja rozumiem, że w domu wygląda na to, że nikt ciebie nie bije. No przynajmniej przy ciemnionych okularów nikt tu akurat nie ma i nie mówi, że się potknął na schodach, tak? Nikt cię nie atakuje. Wydawałoby się, jest fajnie, spokojnie. To ja ci powiem, że każdego z was atakuje. Z samego rana diabeł was atakuje. I to jest normalne. Słowo Boże o tym mówi. I będzie was atakować, jak się nie zasłonicie. Dlatego chrześcijanie, zasłaniajcie się. Po prostu się zasłaniajcie. Brońcie się. Szatan was atakuje. Brońcie się. Po prostu bierz tarczę wiary. I teraz możesz powiedzieć, no dobrze, ale jak to się robi? No jak to się robi? A jest specjalna instrukcja. Instrukcja dołączona do tarczy wiary. Po prostu jak bierzesz jakieś lekarstwo, nie wiem, czy wy tak robicie, ale jak mi lekarz przepisze lekarstwo, ja w aptece je wykupię, to nie biorę go tak od razu i łykam, tylko czytam instrukcję. A wiecie, czemu czytam instrukcję? Bo niektóre rzeczy wiem, na co jestem uczulony, co może mi zaszkodzić. Lekarz może mojego organizmu dobrze nie znać. Ja lubię instrukcję przeczytać. Zanim jakieś urządzenie włączę, też najpierw instrukcję przeczytam. Jeśli jakąś szafkę mam złożyć, to najpierw czytam instrukcję. Bo może się później okazać, że drzwiczki do pleców przykręciłem. A półki założyłem od tyłu, nie w tą stronę, co trzeba. Ja kiedyś taki gotowy mebelek od kogoś odkupiłem i tak tam taka półka wysuwana była, patrzę, wszystko odwrotnie założone. Odwrotnie wszystko założone, nie w tą stronę. I praktycznie rzecz biorąc, to nawet się nie da coś tam przełożyć, a wszystko na nowo rozkręcać i na nowo złożyć. Bo nie da się po prostu, zupełnie się nie da. Wysuwana półka była i wszystko odwrotnie było założone. O czym to świadczy? Że ktoś, kto tą szafkę składał, głupi był? Nie. Po prostu nie czytał instrukcji. I dokładnie, jeśli chcemy bronić się tarczą wiary, musimy czytać instrukcję. A instrukcję Bóg nam dał, i to bardzo dokładną, dużo stron. Ale wszystko w takich szczegółach opisane od pierwszych stron. Od samych pierwszych stron jest instrukcja wiary. Instrukcja. Na początku stworzył Bóg co? Niebo i ziemię. Wierzysz? No musisz wierzyć. To jest pierwsza instrukcja wiary. A ziemia była niekształtna i pusta. Wierzysz? A, nie wierzysz. No właśnie, już drugiego punktu wiary żeśmy nie przeszli. Bo nikt się nie odezwa, znaczy nie wierzy. Kochani, tak wygląda Biblia. Cała Biblia od samych pierwszych stron, dosłownie pierwsze wyrazy, aż do ostatnich wyrazów Biblii. Wszędzie jest potrzebna wiara. Wiara, wiara, tylko i wyłącznie wiara. We wszystko musisz wierzyć. W każdą brednię zapisaną w Słowie Bożym musisz wierzyć. Tak to odbierasz? Tak niektórzy to odbierają. I mówią, że Bóg to brednie mówił. Ludzie Jego brednie mówili. Albo byli pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem narkotyków, dlatego tak to napisali. To są ludzie wierzący. Wierzący. Wierzący w diabła. Wierzą dobrze diabłu. A diabeł wszystko im wymyśli, co tylko im przyjdzie na myśl, on to zatwierdzi, powie, masz rację, tak się trzymaj, dobrze idziesz. Pamiętaj, że Słowo Boże to jest źródło wiary człowieka i to jest zasób i skarbnica wiary człowieka. I każde słowo, które tu jest napisane, nie możesz patrzeć i wtedy przyjmować, tylko musisz wierzyć i przyjmować. Każde słowo w Biblii. Albo je odrzucasz i wtedy nie masz udziału w tym, co tam jest powiedziane, albo wierzysz, je przyjmujesz i masz udział w tym. Na tym polega życie chrześcijanina. Nie jesteś chrześcijaninem dlatego, że znalazłeś się na twardej 33. Ale jesteś chrześcijaninem, bo wierzysz Bogu. Wierzysz wszystko, co On powiedział. Wierzysz wszystko, co On jeszcze nie powiedział, a powie. Ja wierzę Bogu w to, co On jeszcze powie. Dlaczego tak myślę? Bo tyle powiedział i wszystko jest prawda. Wszystko prawda, wszystko się sprawdza. Wszystko jest. Dlatego nie mam żadnej podstawy, by nie wierzyć, jeśli Bóg w przyszłości cokolwiek powie. Chociażby to wyglądało najbardziej dziwnie. Mnie zawsze przekonuje ten przykład człowieka, któremu starszego człowieka wierzącego, któremu udowadniano, że wieloryb nie mógł połknąć Jonasza. Podawałem ten przykład z kazalnicy już. I wiecie, co ten starszy człowiek odpowiedział temu naukowcowi, który mu to udowadniał? Na podstawie nauki, na podstawie badań udowadniał, że to niemożliwe. Ten człowiek powiedział, gdyby w Piśmie Świętym było powiedziane, że to Jonasz połknął wieloryba, i tak bym wierzył, bo to Pismo Święte mówi. Czy jest możliwe, żeby Jonasz połknął wieloryba? No oczywiście, że nie. Po ludzku rzecz biorąc niemożliwe. Czy to jest możliwe, uczniowie kiedyś Jezusa Chrystusa pytali, żeby człowiek był zbawiony? Co Jezus Chrystus odpowiedział? U ludzi to rzecz niemożliwa. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Dlatego, kochani, żebyśmy dobrze sobie zdawali sprawę z tego. Nie jesteś zbawiony dlatego, że sobie tak chcesz. Nie jesteś zbawiony dlatego, że po prostu tak sobie uwierzyłeś i jest fajnie. Jesteś osobą zbawioną dlatego, że Bóg tak zrobił. Ty nie byłbyś w stanie tego zrobić, nie byłbyś w stanie nawet tego przyjąć. Gdyby Bóg nie umożliwił ci przyjęcia tego, gdyby Bóg nie posłał swojego Syna jednorodzonego, gdyby Jezus Chrystus nie był przybity do krzyża, nie został złożony w grobie, nie zmartwychwstał, wszystko musiało się zazębić, żebyś ty i ja byli, żebyśmy byli zbawieni. I teraz, kochani, zaczyna się nasza droga, że zaczynamy wierzyć w każde słowo, które w Piśmie Świętym jest powiedziane. To nie są brednie. To jest cudowne słowo, każde prawdziwe. Absolutnie każde prawdziwe. Nie dajcie się przekonać najprzeróżniejszym naukom ludzkim, świeckim. Kiedy ludzie udowadniają coś, że coś w Piśmie Świętym jest niewłaściwe, nieprawdziwe, niezgodne z nauką. Dlatego, że to są nauki ludzkie. Przyjdzie taki czas, kiedy Bóg zabierze nas do siebie, do swojego królestwa, wtedy wszystko zobaczymy dookoła nas, wszystkie rzeczy, o których mówi Pismo Święte, a których jeszcze może w tej chwili nie rozumiemy i wydaje nam się, że to jest niemożliwe, żeby to tak miało miejsce. Wiecie, te rzeczy, które ja czytam i po ludzku rzecz biorąc, według mojego rozumu, one są niemożliwe, to wiecie, jak ja je przyjmuję? Mój umysł jest teraz za bardzo tępy. Jestem za bardzo ograniczony, żeby to zrozumieć jeszcze w tej chwili. Ale przyjdzie taki czas, kiedy mój umysł się otworzy, kiedy będę z Panem moim, wtedy zobaczę, że to było całkowicie możliwe, nie było żadnego problemu. Taka jest rzeczywistość. I tak mamy podchodzić do Słowa Bożego. Dlatego na rzeczy niemożliwe w naszym życiu nie patrzmy na to jako na barierę, jako na mur nie do przejścia. Ja przypominam sobie, kiedyś miało miejsce takie wydarzenie w moim życiu. Ja miałem taką trudną sprawę do załatwienia. No i modliłem się, wołałem do Pana. Nie to, że tam bez ufności podchodziłem do tego, ale wydawało mi się, że to jest niemożliwe do rozwiązania ta sytuacja. I w pewnym momencie, kiedy ktoś się modlił o to również, aby mnie wspierać, Bóg pokazał mu takie widzenie. I mówi, widzę, że chodzę z Tobą, a przed nami jest mur. I my tak chodzimy przy tym murze i zastanawiamy się, jak my mamy przez ten mur przejść. No niemożliwe zupełnie, przed murem stoimy. I później Bóg pokazuje drugi obraz i w tym drugim obrazie jest pokazane, że owszem, jest przed nami mur, ale ten mur jest w wysokości 30 centymetrów. Mur 30 centymetrów. Jest możliwy do przejścia? Oczywiście, że tak. My jako ludzie widzimy mur, który gdzieś tam w chmurach się kończy. A kiedy Bóg pokazuje nam swoje rozwiązania, no tylko że nam potrzebna wtedy wiara. To jest to bardzo łatwe do przejścia. No cóż jest dla człowieka przejść mur, który ma 30 centymetrów? No przecież to jest żaden problem. Absolutnie żaden. Tylko my na nasze problemy, na nasze rzeczy musimy spojrzeć Bożym wzrokiem. A ten Boży wzrok otrzymujemy, kiedy mamy wiarę. Prosta rzecz. Bardzo prosta rzecz. I musisz spojrzeć na wszystkie problemy, jakie w życiu masz. Że te wszystkie problemy, największe nawet, jakie masz, są takie malutkie, jak główka od szpilki. W Bożych oczach, w Bożych możliwościach. One takie są. Nie tylko Bóg je tak widzi, ale On je tak traktuje, bo dla Boga to jest żaden problem. U Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Mówiliśmy o tym. Dlatego, kochani, chrześcijanin musi się budować w oparciu o wiarę. O wiarę. Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że wiara jest dla nas podstawą do naszego życia. Że jest to dla nas najważniejszy fundament i najważniejsza ostoja. W Galacjan 3 rozdział 11 werset mówi tak. To zaś, że nikt nie może uchodzić w oczach Boga za sprawiedliwego na mocy prawa, wynika z Pisma, które mówi, że sprawiedliwy będzie żyć dzięki wierze. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Rzymian 1 rozdział 17 werset. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. Jak jest napisane, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. My musimy się nauczyć żyć dzięki wierze. Musimy nauczyć się chodzić w wierze. My chodzimy w rzeczywistości, w tym, co widzą nasze oczy, w tym, co bada nasze powonienie, w tym, co my jesteśmy w stanie przemyśleć. Pewne rzeczy możemy zaakceptować w życiu naszym pod warunkiem, że to wszystko przemyślimy, że to wszystko jakoś sobie poukładamy w naszej głowie i wtedy ewentualnie możemy tak w tym kierunku zmierzać. No i życiowo to jest dobra zasada. Ale w sprawach tych, w których uczy nas Bóg, musimy nauczyć się polegać na Bogu naszym Wszechmogącym. Wiara wtedy jest ze słuchania. a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I tutaj w oryginale słowo jest użyte rematos. Rema, pamiętacie to słowo rema? Nie logos, tylko rema. Logos to jest słowo, po prostu słowo zapisane w tekście, wypowiedziane przez człowieka. Ale rema to jest słowo, które dostajesz dokładnie od Chrystusa, dokładnie od Boga, które mówi tylko do ciebie, nie odnosi się do kogoś obok ciebie. Jeśli jest mąż i żona, to ono odnosi się do żony na przykład, a nie do męża. Albo jest do męża, a do żony już nie. To jest słowo osobiście do ciebie, dokładnie do ciebie. I to słowo, które dostajesz od Jezusa Chrystusa, wzbudzać ma w nas wiarę. To znaczy, jeśli Bóg do ciebie mówi, konkretnie wypowiada się, masz żyć dzięki temu słowu. Masz żyć, ono musi stanowić dla ciebie fundament i bazę. Utrzymujesz się na tym słowie, trzymasz się, stajesz, w potężny sposób stajesz na tym słowie, ażeby uzyskać od Boga jego pomoc. Ja przypominam sobie pewnego człowieka, który w życiu swoim miał problem i wiecie, chociaż to może dziwnie zabrzmi, ale on takie rozwiązanie zrozumiał i taki prosty sposób podszedł do tego, że Bóg coś do niego mówi. Modlił się do Boga i czuł od Boga takie potwierdzenie, że mam w Piśmie Świętym znaleźć sobie obietnicę. Znalazł tą obietnicę, upewnił się, Panie, czy to na pewno ta obietnica. Miał upewnienie w sercu, że to jest ta obietnica. Więc Biblię otworzył na tym fragmencie Słowa Bożego. Biblię podłożył na podłogę i stanął na tym. Źle brzmi, prawda? Jak można na Biblii stawać? Ale jego wiara była taka prosta, taka prymitywna. Ja nie mówię, żebyście tak robili. On akurat tak zrobił. I rozumiał to dosłownie. Stanął na słowie. On stanął na tym słowie, które powiedział mu Bóg. Mówi, Panie, stoję na tym słowie, które mi dałeś. Oto stoję. I wierzę, że otrzymam to, co to słowo mówi. Jak myślicie? Pogniewał się Bóg na niego, że stanął na Biblii? Nie. Dał mu rozwiązanie. Dokładnie według tego słowa. Dał mu rozwiązanie. To nie jest tajemnica otrzymywania od Boga, że nogami na Biblii będziemy stawać. To jest najważniejsze, żebyśmy byli absolutnie pewni tego słowa, które powiedział do nas Bóg. Dlatego, że jeśli my chwiejemy się na wszystkie strony jak fala morska, jak Jakub powiedział, to nawet nie możemy przypuszczać, nawet niech nam do głowy to nie przyjdzie, wybijmy to sobie z głowy, że cokolwiek od Pana otrzymamy. Dlatego stajemy na Bożych obietnicach. Dlatego wiarę utrzymujemy w życiu naszym jako tarczę, żeby zasłaniać się od wszystkich ataków szatana. Szatan przychodzi i cię mówi, Bóg cię nie kocha. A ty co mówisz? Słowo Boże cytujesz. Bóg umiłował. Umiłował Bóg świat, umiłował Bóg mnie, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, abym ja, i imię możesz stawić, abym ja wierzył całym sercem. A kiedy wierzę całym sercem, to biorę od Boga to, co mi daje. Wszystko mogę wziąć, co mi daje. Wszystko mogę wziąć. Ja mogę wszystko w tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie. Ja mogę absolutnie wszystko. I mówisz sobie, ty możesz wszystko i kiedy przychodzi drobna rzecz, nie możesz wziąć. Jak to jest? Bo po prostu nie wierzymy. Bo po prostu nie dowierzamy. Po prostu nie dowierzamy. A mamy wziąć. Mamy brać wielkie rzeczy od Pana. Czy wierzysz, że możesz od Pana wziąć wszystko? Wierzysz, że możesz wziąć wszystko? Jedna osoba wierzy. Czy jest więcej takich osób? Kochani, naprawdę możemy od Pana wziąć wszystko. Proście, a nie będzie wam dane. Tak jest napisane? No nie ma tak napisane. Proście, a będzie wam dane. I jeszcze dodane. I jeszcze natrzęsione. I w twoje zanadrze włożę zasób. Twój portfel będzie pełny. Wierzysz w to? No to uwierz chociaż w to. To może portfel się napełni. Zacznij wierzyć. Kochani, zacznijmy wierzyć. Zacznijmy wierzyć, służyć Bogu. Służyć Bogu, szukać Jego oblicza i wierzyć. Nie wierzcie w pełny portfel, ale wierzcie w Jezusa Chrystusa, który go napełnia. Wierzcie, że to, że pracujecie, wyda plon. Wyda plon, da wam błogosławieństwo. Nie leżę z brzuchem do góry, nie leżę z brzuchem do dołu. Robię, pracuję, a Bóg wzbudzi środki. Robię, działam. Po prostu działam. Wszystko zrobię, co z mojej strony jest możliwe. I biorę błogosławieństwo od Boga. Jak Abraham, jak inni mężowie Boży brali od Boga błogosławieństwo? Dlaczego Job był najbogatszym człowiekiem w tamtej okolicy, w tamtych czasach? To był najbogatszy człowiek. Jednocześnie wierzący był. W jaki sposób to się działo w jego życiu, że wszystko tak, a nie inaczej się układało? Wierzył Bogu. I powiedział w pewnym momencie, w jednym z wersetów, na początku chyba gdzieś w trzecim rozdziale, coś takiego mówi: jeśli wasza wiara jest jak babie lato, albo jeśli wasza wiara jest jak lekka pajęczynka, to nie dziwmy się, że Bóg nie rozwiązuje naszych problemów, że Bóg nie daje. Nie może być w życiu naszym sytuacja, kiedy nasza wiara jest jak lekka pajęczynka. Mocniejszy wiaterek i co się z pajęczynką dzieje? Znika. Znika. Po prostu nie ma. Dlatego ugruntujmy się mocno w Słowie Bożym. Nie ja wam mam wlać wiarę do waszych serc. Dostajecie zadatek wiary od Boga. Ale wszelkie zbudowanie tej wiary, powiększenie, pogrubienie. Pajęczyna też jest dobrą rzeczą i wytrzymałą. Jeśli nałożysz na nią drugą, tysięczną, milionową, to uwięzi nawet ciebie, człowieka, nie ruszysz się nawet. Wiesz o tym? Pajęczyny mogą cię tak opleść, że nie ruszysz ręką. Nic. Pod warunkiem, że będzie ich dużo. Odpowiednio dużo. Każdy problem w twoim życiu może zniknąć. Jeśli będziesz budować się w oparciu o wiarę. Budować wiarę i budować wiarę i budować wiarę. Ja nie mówię, że już ją mam potężnie zbudowaną. Mi jej tak samo brakuje jak każdemu z was. Dlatego zacznijmy ją budować w życiu naszym. Zacznijmy ją zdobywać do życia naszego. Bóg mi pokazał, że jesteśmy bezradni najczęściej z tego powodu, że nie mamy wiary. Nie tylko do nas to Bóg mówi. Bóg do uczniów swoich powiedział, gdzie jest wasza wiara? No gdzie jest wasza wiara? Piotr szedł po wodzie. W pewnym momencie zaczął tonąć. Co Jezus Chrystus powiedział? O, nie źle nogi układałeś. Nie tak stawiałeś. Ręce trzeba było bardziej rozszerzone trzymać. Co mu powiedział? Małowierny. Czemu? Czemu zwątpiłeś? Czemu twoja wiara znikła? Czemu? Małowierny. Mało wiary. Ilu ludzi przychodziło do Jezusa Chrystusa, którzy potrzebowali uzdrowienia? Mnóstwo. Przyszedł pewien ojciec. Uczniowie nie mogli wygonić ducha nieczystego z jego syna. Przyszedł w końcu do Jezusa. Jezus Chrystus uwolnił, ale zapytał tego człowieka, zanim to uczynił. Wierzysz? Co on powiedział? Wierzę, ale mało mam. Mało. Mało. Pomóż mojemu niedowiarstwu. Pomóż. Szczerze się przyznał. Mało wiary. No uzyskał pomoc, ale mało wiary. W Nazarecie mnóstwo ludzi nie zostało uzdrowionych. Bo nie mieli wiary. Wiary. Trzeba wiary. Człowiek musi wierzyć, że Bóg istnieje, że nagradza ludzi. Że daje, że pomaga, że rozwiązuje. Jak można takie kazanie mówić do wierzących ludzi, prawda? Przecież my jesteśmy wierzący. Ale najczęściej w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych umysłach gości niedowiarstwo. Tak wierzymy, ale tak nie do samego końca. Czy na przykład wiesz o tym, że Bóg pogrąża ludzi w ogniu piekielnym. Wierzysz w to? No. Wierzysz. I takie jest niebezpieczeństwo. Bójcie się tego, który i duszę, i ciało może pogrążyć w ogniu piekielnym. Bójcie się go. A jak się będziecie go trochę chociaż bali, to może przestaniecie grzeszyć. Może zwrócicie uwagę na to, że pewnych rzeczy w swoim życiu nie wolno robić, bo się Bogu nie podobają. A Bóg jak zagrzmi, to będzie za późno. Na razie tylko grzmoty posyła, żeby cię trochę przestraszyć, żebyś pomyślał. Na razie nie mówi, tylko na razie grzmoty i błyskawice. Na razie tylko trzęsienia ziemi i inne kataklizmy, żeby ludzie otrząsnęli się, żeby pomyśleli. Tak fajnie mogło być w Polsce. Bez mrozu, bez zimy, prawda? Fajnie by było. Ale teraz Bóg posłał mróz. Pomyślcie trochę. Ja mam moc wszystko zrobić. Ja powiem wiatrowi i powieje w tą stronę i będzie zupełnie inna sytuacja. Powiecie, no w Polsce to jest niemożliwe, żeby było minus 40. Niemożliwe? Jak Bóg zechce, to może być i minus 70 i minus 170. Myślicie, że nie? To jest całkiem możliwe. Jeśli Bóg tylko zechce i powie takie słowo. Dlatego wierzmy Bogu i wierzmy, że On tego nie zrobi. Ufajmy Mu. Módlmy się do Niego. Rozmawiajmy z Nim, bo to On jest rozwiązaniem naszych problemów. Nie ja jestem zaspokojeniem waszego życia. Nie ja jestem rozwiązaniem waszych problemów. Bóg jest rozwiązaniem waszych problemów. I jeśli szczerze do Niego przyjdziemy, wykażemy się wiarą, to nawet tak jak jest powiedziane o tej kobiecie, która przyszła, żeby Bóg uzdrowił jej córkę, która jest opętana. A Jezus Chrystus co, zachęcał ją? Powiedział, chodź, no ty wierzysz, widzę, to chodź. Nie. Co Jezus Chrystus powiedział? Ty do mnie przychodzisz? Poganka ze swoim dzieckiem? A myślisz, że to dobrze tak brać jedzenie dzieciom zabierać? Kiełbaskę dzieciom zabierać i rzucać psom? Ty, taki pies, przychodzisz do mnie? Inaczej mówiąc, tak powiedział do niej. Jak ona się zachowała? To ty do mnie się tak odzywasz? Nie, to nie. I poszła. Nie. Ona zdawała sobie sprawę z konkretności sytuacji. Ale ona nie dała za wygraną. Dlaczego? Bo zdawała sobie sprawę, wiedziała, wierzyła, że to jest jedyny człowiek chodzący po tej ziemi, który może pomóc jej córce. To jest jedyny człowiek, nie opuszczę go, niech mnie obraża jak chce i tak od niego nie odejdę, bo on mi pomoże, on mi na pewno pomoże. Jezus Chrystus to wszystko popatrzył, poobserwował, ale wiarę ma. Jak masz taką wiarę, kobieto, jakże wielka jest twoja wiara. Niech więc stanie się jak chcesz. Jak chcesz, niech ci się stanie. Tak jak ty chcesz, niech tak ci się stanie. Bo widzę, że masz wielką wiarę. Jeśli Bóg zobaczy twoją wiarę, jeśli tak jak o jednym ze zborów jest powiedziane, że słynie wasza wiara po całym świecie. Wszyscy opowiadają, jaką macie wiarę. Po całym świecie opowiadają. Tamten zbór ma taką potężną wiarę. Wiecie, co oni przez wiarę osiągają? Nasza wiara musi słynąć wszędzie. Ale to jest człowiek, który wierzy. Nie ma jakiejś potężnej mocy, nie ma jakichś wyjątkowych zdolności. Wierzy, po prostu wierzący jest. Całym sercem wierzy. Jeśli będziesz miał wiarę, to dla wierzącego nie ma rzeczy niemożliwej. Potrzebujesz jakiegoś rozwiązania w swoim życiu, czy w życiu swoich najbliższych? Dla wierzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma. Bo Bóg jest nieograniczony. Bóg, do którego masz dostęp, który sam ci drogę otworzył, dostępu do Niego. Przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie, Bóg tak powiedział. przyjdźcie do mnie. Kto? Wszyscy. Wszyscy przychodźcie do mnie. Którzy jesteście spracowani, obciążeni. Jesteś zmęczony? Albo obciążony czymś? I gdybym zapytał się, to wszystkie ręce by się podniosły. Bo na pewno wśród nas są ludzie, którzy są spracowani, przemęczeni i są jakimiś sprawami obciążeni. To Jezus Chrystus powiedział, wszyscy do mnie przyjdźcie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Ja wam sprawię ukojenie. Powiedział Jezus. I tu jest potrzebna wiara. Chcesz mieć ukojenie? Chcesz mieć rozwiązanie? Jezus Chrystus ci je daje. Uwierzysz? Dlatego, kochani, weźmy sobie Słowo Boże głęboko do serca. Abyśmy naprawdę uwierzyli, że wszystkie nasze rozwiązania w życiu naszym przyjdą. Ja wierzę, że po tym kazaniu to już wszystkie moje sprawy będą rozwiązane. Już teraz wierzę, że to wszystkie moje sprawy będą rozwiązane. Będę wierzył Panu. Naprawdę będę się go trzymał. Wierzę, że wszystkie moje problemy z moimi różnymi trudnościami, problemami, ze złymi przyzwyczajeniami, wszystko to będzie wysprzątane, zrobione tak, jak się to Panu podoba. Wierzę już, że teraz uzyskam. Wierzę. I budujmy tą wiarę. Budujmy ją. To tylko zaczątek taki się zrobił na tym miejscu, prawda? Że zaczęliśmy mieć taką otuchę, taką nadzieję, a może coś się jednak zmieni w moim życiu? Może coś? Jakiś taki lekki okruch nadziei mam. To teraz nie pozwól, by szatan ci ten okruch zabrał. Żeby posłał swoje ptaszki, żeby ci to wydziobały wszystko. Nie pozwól. Bierz tarczę, ochraniaj. Nie dopuść do tego, żeby szatan ci zabrał to, co ci dał Bóg. Bo on zawsze dokładnie tak robi. Tobie nic nie daje, ale zabiera to, co ci Bóg dał. To jest jego zasada działania. On ci nic nie daje, tylko wszystko zabiera. Bóg ci coś dał, więc on ci to zabiera. Bóg ci dał życie, on ci chce życie zabrać. Bóg ci dał zdrowie, on chce ci zdrowie zabrać. Bóg ci dał miłość, on chce ci miłość zabrać, dać nienawiść. Żebyś nie miłował, żebyś nienawidził. Żebyś się kłócił ze wszystkimi. On jest tym zainteresowany. Bóg chce, żebyś ze wszystkimi żył w zgodzie, a on chce, żebyś się ze wszystkimi kłócił. A więc jeśli się złocisz, jeśli kłócisz, to wiedz, że to nie Bóg sprawił. To nie Bóg sprawił. To szatan zrobił. Daliśmy przystęp. Nie zasłoniliśmy się tarczą wiary. Dlatego zacznijmy działać i poruszać się w wierze. I niech was Bóg błogosławi, bo przedłużę jeszcze tu, pospadacie mi z okien, także niech was Bóg błogosławi, tak jak w kazaniu apostoła Pawła. Ale on to mówił dużo godzin, wiecie? Jak po południu zaczął mówić, to aż do rana. Także, a ja tak długo nie będę mówił amen.